Ten tekst, który Jakub przedtem przeczytał na początku, to niezwykle ważny tekst. Jest tak istotny w naszym życiu, tak przemawiający, ale też tak pouczający. Muszę powiedzieć, że naprawdę zastanawiałem się, czy to nie właśnie ten tekst będzie dzisiaj podstawą naszego rozważania. Jeżeli szukacie Jezusa, nie bójcie się. No ale myślę, niektórzy z nas by już dzisiaj powiedzieli, myśmy kiedyś szukali, znaleźli, już nie szukamy. No to się bójcie. Nie da się Jezusa znaleźć tak, jak można znaleźć 5 zł na chodniku i po prostu włożyć do kieszeni i mieć. Ktoś, kogo niebiosa niebios nie mogą ogarnąć, nie jest do znalezienia w jednej chwili, w jednym momencie, w jakiejś jednej sferze. Szukamy go przez całe nasze życie. Szukamy go w każdej sferze naszego życia. Bo my byśmy powiedzieli, no są sfery naszego życia, gdzie Pan Jezus już tam jest. Ale są takie, w których go może jeszcze nigdy nie było. Jeżeli szukacie Jezusa, to się nie bójcie. Jeżeli nie szukacie, to bójcie, bo macie się czego bać. Dzisiaj mamy się czego bać. Dzisiaj żyjemy w świecie, który pogrąża się w ciemności z taką prędkością, jak rozwija się technologia, z taką prędkością zbliża się ciemność do tego świata. I my, jeżeli nie chcemy się bać, w ciemności łatwo się bać. Jeżeli jest światło, ludzie dookoła, mniej się boimy. Wtedy, kiedy jest ciemno i kiedy jesteśmy sami, boimy się bardziej. Jeżeli nie chcemy się bać, musimy szukać Jezusa. Kiedyś pod ścianą płaczu w Jerozolimie, tam często jest dużo ludzi, stał rabin i może nie stał zupełnie twarzą do ściany, bo obserwował ludzi, którzy przychodzili. Tam przychodzi i odchodzi wielu turystów, również ateistów, dla których to miejsce, świątynia, Pan Bóg naprawdę nic nie znaczą. Są tylko miejscem historycznym, jak Studnia Trzech Braci w Cieszynie, jak Pałac Kultury w Warszawie, tak ściana płaczu w Jerozolimie. Ale ten rabin stał, obserwował ludzi, którzy podchodzili. Zobaczył jednego człowieka, którego twarz była skupiona. Mniej wyglądał na turystę, bardziej na zadumanego. Podszedł do niego i zadał mu pytanie, które Żydzi może wiele razy w historii zadali. I mówi do tego człowieka, który okazał się być chrześcijaninem. I co? Kto zabił Jezusa? Żydzi? Czy Rzymianie? A on w tej swojej głębokiej zadumie po chwili odpowiedział: ja. Moimi grzechami. I rabin był zszokowany. Może już różne odpowiedzi na ten temat słyszał, ale jeszcze nigdy takiej. Kochani, tytuł dzisiejszego kazania brzmi: moje 30 srebrników. My, jeżeli wracamy do tematu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa, to mamy takie utarte szlaki, którymi chodzimy. Niektórzy z wielką łatwością mówią: Piotr, ten zaprzaniec, Judasz, 30 srebrników. Nawet ten, który był tak blisko w przerażeniu, Uciekał nagi, bo chcieli go złapać i złapali go za ubranie. On to ubranie zostawił i uciekł. Dzisiaj chcemy trochę pomyśleć o moich 30 srebrnikach. Kochani, nie chcemy, tak jak tydzień temu mówiłem, nie chcę nikomu zabierać dobrego czasu, spokojnych świąt, pokoju serca. Ale chcę, żebyśmy uczyli się bardzo poważnie traktować nasze chrześcijaństwo. Chcę, żebyśmy w tych czasach, które są trudne, w których tak naprawdę decyduje się, kto pójdzie w prawo, kto pójdzie w lewo, żebyśmy byli tymi, którzy wybiorą iść w prawo, którzy wybiorą iść za Panem Jezusem, którzy wybiorą się przyznać czasami. Wiecie, to nie jest łatwo się przyznać, ale jeżeli coś jest w naszym życiu, co jeszcze nie podoba się Panu Jezusowi, zakładam, że nie ma takiego człowieka, którego życiu by nie było, to ja osobiście chcę się przyznać. Ja chcę osobiście rozwiązywać moje problemy. Chcę wyznawać to, co Panu Jezusowi się nie podoba, bo Biblia mówi, że do nieba nie wejdzie nic nieczystego. I dlatego tu i teraz jest nam dane, nie po to, żebyśmy się męczyli w tym świecie, ale jest nam dane, żebyśmy mieli czas się oczyścić, żebyśmy mieli czas zastanowić się, że 30 srebrników to nie jest problem Judasza. Wiecie, ktoś kiedyś chyba taki film nakręcił, taki tytuł gdzieś mi się mignął. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ja bym prędzej powiedział, wszyscy jesteśmy Judaszami. Jedni w małym stopniu, jedni w dużym. Ale sprzedajemy raz za czas tego naszego Zbawiciela. Czym są te srebrniki? Może pomyślimy dzisiaj o tym. Może staniemy na chwilę przed lustrem Słowa Bożego, żebyśmy nie myśleli, że tylko za srebrniki można go sprzedać. Żebyśmy pomyśleli o tym i na nowo wrócili do tej zachęty z naszej pierwszej niedzieli tego roku, żeby rok 2021 był rokiem przylgnięcia do Boga. Wiecie, wiem, że to przesłanie trafiło do wielu. Niedawno byliśmy w Kłodzku i tam podeszła do mnie jedna siostra i mówi, przylgnąć do Boga. Słyszałem to kazanie. Oby to nie było tylko kazanie, oby to było nasze dążenie, nasze pragnienie tego roku. I niech dzisiejsze przesłanie, słowo, też te wolne dni, które mogą nam sprzyjać temu, żeby się rozwijać. Mamy więcej czasu. Możemy w tym biegu życia na chwilę się zatrzymać. Otwórzmy Ewangelię Marka. Rozdział 15. Przeczytam urywek od 42 wiersza. Gdy już nadszedł wieczór, był to bowiem dzień przygotowania, który jest przed sabatem, przyszedł Józef z Arymatei, znakomity człowiek, członek rady, który też oczekiwał Królestwa Bożego. On śmiało wszedł do Piłata i prosił o ciało Jezusa. A Piłat zdziwił się, że już umarł. Przywołał setnika i zapytał go, czy dawno umarł. I dowiedziawszy się od setnika, darował ciało Józefowi. A on kupił prześcieradło, zdjął go, czyli Jezusa, owinął w prześcieradło i złożył w grobowcu wykutym w skale i przytoczył kamień przed wejściem do grobu. Ale Maria Magdalena i Maria Matka Jozesa przyglądały się, gdzie go złożono. Gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria Jakubowa i Salome nakupiły wonności, aby pójść i namaścić go. I bardzo rano, skoro wzeszło słońce, pierwszego dnia tygodnia, przyszły do grobu i mówiły do siebie: któż nam odwali ten kamień od drzwi grobu? Ale gdy spojrzały, zauważyły, że kamień jest odwalony, był bowiem bardzo wielki. A gdy weszły do grobu, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą szatę, i zdumiały się bardzo. On zaś rzekł do nich: nie trwóżcie się. Jezusa szukacie nazareńskiego, ukrzyżowanego? Wstał z martwych, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożono. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie. Jak bowiem powiedział. A wyszedłszy uciekły od grobu, ogarnął je bowiem lęk i zdumienie i nic nikomu nie mówiły, bo się bały. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem trzeciego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. A ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przebywali, a którzy się smucili i płakali. Lecz oni, gdy to usłyszeli, że żyje i że się jej ukazał, nie uwierzyli. Tak to jest do dzisiaj. Ewangelia się rozchodzi. Wielu nie wierzy. W historii dzisiejszej, którą przeczytaliśmy, tych historii moglibyśmy dzisiaj wiele przeczytać, dlatego że to całe wydarzenie związane ze śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa, ono trochę trwa. Wydarzyło się tam mnóstwo rzeczy, których nikt nie mógłby się nawet spodziewać. Ale my bardziej chcemy popatrzeć na to, co się wydarzyło, pod kątem tego, czego my możemy się dzisiaj nauczyć. Biblia mówi, że cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Jeżeli czytamy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, jest tam cała lista ludzi, od których możemy się czegoś nauczyć. I przy tej okazji są ludzie, na których chcemy krótko spojrzeć i od których chcemy się czegoś nauczyć. Chcemy się nauczyć, czego nie robić, i chcemy się nauczyć, co robić. Chcemy nauczyć się, że 30 srebrników to niekoniecznie tylko srebrniki, ale że sprzedać Mesjasza można na wiele różnych sposobów. Z pewnością zauważyliśmy, że wśród osób wymienionych w tym krótkim fragmencie jest Piłat. Piłat, rzymski namiestnik. Piłat, który jest wygodny dla wszystkich Żydów, jako ten, na którego wskazuje się, to on wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Piłat, który niewiele rozumiał z tego, co tam się działo. To był poganin, to był rzymski namiestnik, to był człowiek władzy, to był człowiek, który nauczony, patrząc na osiągnięcia Rzymu i na rzymskie legiony, nauczony tego, że trzeba być bezwzględnym, żeby zwyciężać. Nauczony tego, że rzymski żołnierz, a tym bardziej rzymski namiestnik, nie może być mięczakiem. Ale ze względu na to, że dostał pod swoje rządy ten region, gdzie to wszystko się dzieje, o czym mówimy, chcąc, nie chcąc, otarł się o Pana Jezusa, otarł się o tą historię. A potem się okazało, że mógł więcej niż wielu się wydawało, może niż jemu się wydawało. Ale ze względu na niezrozumienie tego wszystkiego. Ze względu właśnie na to, do czego zmierzamy, co ostatecznie okazało się być jego problemem, co ostatecznie okazało się być jego srebrnikiem, dla którego zrezygnował. Zrezygnował, bo miał takie myśli, żeby nie zrezygnować. Zrezygnował, bo wracał do Żydów i powtarzał im niczego, co zasługuje na śmierć w tym człowieku nie znajduje. A oni krzyczeli, ukrzyżuj go. A on po raz kolejny wychodzi do nich i mówi, nie znajduje w nim niczego, przez co zasłużyłby na śmierć. A potem, żeby dać im do zrozumienia, że nie akceptuje tego, tej ewentualnej śmierci, to odsyła Jezusa do Heroda. Wydaje mu się przez moment, że ma problem z głowy. Ma nadzieję, że Herod jakoś się z tym upora. Herod o dziwo. Jest o nim napisane, że bardzo chciał spotkać Jezusa. Myślałem najpierw, że raczej nie chce spotkać, albo przynajmniej by mi się wydawało, że nie powinien chcieć się spotkać. Wiecie, jakie Herod miał obawy? Był taki epizod w jego życiu, że uprowadził żonę swojego brata, ożenił się z nią, a Jan Chrzciciel powiedział mu, co Pan Bóg myśli na ten temat. I tak go to rozeźliło, że najpierw wtrącił Jana do więzienia, a potem w jakiś niezrozumiały nam bezmyślny sposób, podekscytowany tym, jak tańczy przed nim jedna dziewczyna, mówi, tak mnie ujęło, jak tańczysz. Mów, czego sobie życzysz. Aż do połowy królestwa będzie ci darowane. A ona za namową mamę mówi, głowę Jana Chrzciciela. To było trudne, ale ludzie tamtych czasów mieli chyba mniej skrupułów, oporów. A może jeżeli się jest synem Heroda Wielkiego, tego, który zasłynął nie tylko z tej rzezi niemowlątek, kiedy Pan Jezus się urodził, ale wiele strasznych rzeczy robił. Wielu ludzi zamordował, w tym swoje żony i dzieci. To jeżeli się jest synem Heroda Wielkiego, to może to nie jest taki straszny problem wydać na śmierć Jana Chrzciciela. Ale wiecie, co się stało potem problemem Heroda? Kiedy Pan Jezus się pojawił, to w jego umyśle i sercu było ciągle ta myśl, czy to przypadkiem nie jest zmartwychwstały Jan Chrzciciel. I takie obawy, co się stanie, czego sprawiedliwość dosięgnie. Ale czas mijał. Ludzie w tamtych czasach, w tym takim hulaszczym życiu, szybko o wszystkim zapominali. Ale coraz więcej słyszał, że ten Jezus czyni cuda, czyni cuda, czyni cuda. To nie działo się gdzieś w zaciszu jakiejś jednej dzielnicy. Wszyscy o tym mówili, wszyscy o tym wiedzieli. To były cuda wielkie i sławione przez tłumy. Działy się rzeczy, jakie nigdy wcześniej się nie działy. Ludzie nie tylko byli uzdrawiani, nie tylko były wypędzane demony, ale też byli wskrzeszani z martwych. A Herod o tym słyszał. I tak sobie myślał, kiedyś chciałbym spotkać tego Jezusa, może na moich oczach dokona jakiegoś cudu. Ale szybko się rozczarował. Pan Jezus zawiódł go w tych jego oczekiwaniach. Odesłał go z powrotem do Piłata. Dziwna rzecz się wydarzyło, że ci wielcy wrogowie, Piłat i Herod, stali się tego dnia przyjaciółmi. Ciekawe to jest, tak przez chwilę pomyślałem na tym, że osoba Pana Jezusa jedna między sobą wrogów. Piłat myślał, że ma problem z głowy, ale wszystko wróciło. To, co widzi i słyszy, krzyczy w jego sercu, wypuść go. To jest człowiek sprawiedliwy. A potem stało się coś, czego nie możemy sobie wyobrazić. Jak wspomniałem, Piłat to poganin, jego rodzina to poganie. To są bezwzględni Rzymianie, którzy mają cel zdobywać kolejne kraje, prowincje i regiony. A jego żona? Wcale nie dziecko Boże? Wcale nie kobieta, która chodzi w Duchu Świętym? Ale przychodzi do swojego męża i mówi: Piłat, zostaw tego człowieka. Nie przykładaj ręki do tego, co się dzieje, bo dzisiaj w nocy wiele przez niego wycierpiałam. My nie wiemy, co przeżyła żona Piłata, nie wiemy, co widziała, co słyszała, ale wiedziała, że to nie jest zwykły człowiek. Wiecie, czasami jest straszne, że ludzie z tego świata czasami słyszą więcej niż ci, o których wydawałoby nam się, że powinni słyszeć. To już Herod powinien więcej słyszeć. Herod to w połowie Żyd. Herod to potomek Ezawa. Herod to powinien być człowiek, który stanąłby po tej stronie. Ale cóż, jak może stanąć po tej stronie, jak nawet wszyscy kapłani, całe duchowieństwo staje przeciwko Jezusowi. Ale po drodze w tej historii jeszcze mamy Judasza. To od niego wzięło się te 30 srebrników. To już nie poganin. To już nie półżyd. To Żyd z krwi i kości. To człowiek, którego Pan Jezus powołuje do grona 12. To człowiek, który spędza dnie i noce w obecności Chrystusa. To człowiek, na którego oczach dzieją się cuda. To człowiek, któremu Pan Jezus, Syn Boży, Stwórca Wszechświata, myje nogi. To człowiek, który ostatecznie bierze udział w powstającej wtedy, zaczynającej się wtedy Wieczerzy Pańskiej. Ale sprzedał Pana Jezusa. Gdzie dużo myślałem o tym, jak to jest możliwe. 3 lata, dzień w dzień słuchać najlepszego nauczyciela, być w obecności Syna Bożego, być w najlepszym zborze, być w najlepszym miejscu, oglądać najlepsze rzeczy. Jak to jest możliwe, żeby go sprzedać? Gdzie to jest możliwe? Judasz miał jeden problem i ten problem nie jest dla nikogo z nas tajemnicą. Wiecie, jaki to problem? Pieniądze. Wiecie, problemem Judasza nie jest nadmiar pieniędzy. Problemem Judasza nie jest mnóstwo gotówki. Problemem Judasza jest miłość do pieniędzy. Rabbi, z którym chodził, powtarzał ciągle: nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są z tego świata. Rabbi powtarzał wiele razy: kto kradnie, niech kraść przestanie. Ale Judasz kochał pieniądze. Wiecie, to nie jest problem mieć dużo pieniędzy. Można mieć mnóstwo pieniędzy, ale problem to jest kochać pieniądze. Wiecie, rabbi mówił wiele razy: nie będziesz miał innych bogów obok mnie, cytując Stary Testament. Ale Judasz miał Boga. Judasz miał Boga, który był obok. On nie wyrzekł się Jezusa od razu. On nie sprzedał go na początku. Może na początku byśmy szybciej zrozumieli. Nie znał go tak dobrze, nie widział tak wiele. Ale po tym, co widział, po tym, co słyszał, po tym, co przeżył, jednak go sprzedaje. Gdzie w Biblii jest napisane, a my to czasami lekceważymy, jest napisane: grzech twój znajdzie cię. I dlatego Tematem dzisiejszego przesłania jest moje 30 srebrników. Ten mój grzech, który mnie znajdzie. To, za co ja jestem gotów sprzedać Mesjasza. Wiecie, my dzisiaj nie chcemy mówić o Judaszu. My dzisiaj nie chcemy mówić o Piotrze, o tym, co zrobił. My dzisiaj nie chcemy mówić o wielu, którzy wtedy popełnili błędy. My dzisiaj chcemy nauczyć się czegoś na tej historii. My chcemy, słuchając tego przesłania, zadbać o nasze życie, zatroszczyć się o zwycięstwo w swoim życiu. I dlatego ja muszę wiedzieć dzisiaj dla siebie, czym są moje srebrniki. Wiecie, poznałem człowieka, który kiedyś się nawrócił, potem się ochrzcił. A przyszedł taki moment, o którym wydawało mi się, że to przełom w życiu tego człowieka i powiedział, teraz jest czas iść za Bogiem na 100%. I wydawało mi się, że rzeczywiście zaczął iść. Ale potem poznał kobietę. Kobietę z tego świata. I może tego nie wiedział od razu, może nie potrafił sobie tego nazwać. Ale dla niego te srebrniki to była kobieta. Któraś poznaje mężczyznę. Ktoś powiedział, Panie, pójdę za Tobą dokądkolwiek pójdziesz. Ale otworzyły się drzwi dla wielkiej kariery. Gdzie moglibyśmy długą listę srebrników wymieniać dzisiaj na tym nabożeństwie. Srebrniki to nie tylko pieniądze. Srebrniki to nie tylko srebro. Srebrniki to jest każda wartość, którą w swoim życiu postawimy obok. A Pismo Święte mówi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Wiecie, tam nawet nie jest napisane ponad mnie. Tam jest napisane obok mnie. Pan Bóg nigdy nie będzie się dzielił swoją chwałą z nikim. Wyraźnie powiedział to w Piśmie Świętym. Ja mojej chwały nie oddam nikomu. Kochani, dzisiaj chcemy pomyśleć o tym, że z jednej strony przez to, co wydarzyło się na Golgocie, a później poprzez zmartwychwstanie, że to jest coś, co otwiera nam drogę do rzeczy absolutnie niemożliwych. To, co było do tej pory dla człowieka niemożliwe, nagle w Chrystusie staje się możliwe. Kiedy Pan Jezus po raz pierwszy ludziom powiedział, większe rzeczy niż te będziecie czynić, to ludzie powiedzieli, ale jak? Przecież to jest niemożliwe. Przecież jesteśmy tylko ludźmi, ale dzięki Bogu w naszym zborze często sobie to przypominamy. Nie jesteśmy tylko ludźmi. Jeżeli Duch Święty przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Wiecie, wspomniałem Heroda, to taki półżyd. Straszne jest, że my w naszych czasach mamy tylu ludzi, których moglibyśmy określić tak półchrześcijanin. Jedną nogą chrześcijanin, jedną nogą w Królestwie Bożym, pół serca po tej stronie. Ale my dzisiaj chcemy zachęcić się, my chcemy przypomnieć sobie, my chcemy nowej nadziei sobie dać do tego, żeby patrząc też na zagrożenia, patrząc na takich ludzi jak Józef, Przepraszam, Judasz, dziękuję bardzo. Nie wiem, siostro, skąd wiedziałaś, ale dzisiaj mam ciężki dzień. Może dlatego, że temat taki. Wiecie, nie mogę sobie wyobrazić, gdzie ciągle wracam myślami do tej jednej rzeczy, która była słabością Judasza. To nie było tak, że on miał jakąś jedną czy dwie dobre, a resztę to grzech, który go trawił. Nie. On rzeczywiście poszedł za Panem Jezusem. On rzeczywiście miał w sercu to, co mieli inni uczniowie. On rzeczywiście miał nadzieję dojść do końca. A Biblia mówiła, i myślę sobie, że w zaciszu nocy, a może jakichś samotnych spacerów, Duch Święty mówił do niego, grzech twój znajdzie cię. Wiecie, czasami nam się wydaje, że jeżeli w naszym życiu jest tyle dobrych rzeczy i mamy tą jakąś jedną swoją słabość, tak łatwo nam powiedzieć, no każdy ma swoją piętę achillesową. Wiecie, w Królestwie Bożym nie ma miejsca na piętę achillesową. W Królestwie Bożym my musimy pamiętać o tym, że jest, jeżeli chcemy zwyciężyć, to jest tylko droga w jedną stronę. I jeżeli czytamy listy do zborów małoazjatyckich w Księdze Objawienia, to jest napisane i kto zwycięży, i kto zwycięży, i kto zwycięży, a zwycięzcy dam, a zwycięzca otrzyma. I my chcemy zwyciężyć. My dzisiaj mówimy te rzeczy, nie żeby nam było trudno, nie żeby sobie coś wytykać, ale my chcemy się dzisiaj zachęcić do tego, żeby znaleźć to coś, co albo zniszczymy i zdławimy w swoim życiu, albo ten grzech nas znajdzie. Wiecie, Judasz dobrze wiedział, że to, co wkładają do tej sakiewki, to jest święte i nic mu do tego. Ale to było silniejsze od niego. Wiecie, miał Mesjasza w zasięgu wzroku? Mógł powiedzieć, Panie Jezu, mam problem. Pomóż mi to rozwiązać. Wystarczyło jedno słowo, wystarczyło jedno zdanie, wystarczyła jedna prośba. Pomóż mi to rozwiązać. I Pan Jezus z największą radością by to rozwiązał. Ale nie przyszedł. Ta historia mówi o kolejnym człowieku. Mówi o człowieku, o którym nie wiemy zbyt wiele. Praktycznie gdyby nie śmierć Pana Jezusa, to prawie byśmy o nim nie wiedzieli. Ale ten urywek, który przeczytaliśmy, mówi o nim. To jest bogaty Józef z Arymatei. Zobaczcie, przed chwilą mówiliśmy o tym, że to miłość do pieniądza zniszczyła życie Judaszowi. My wszyscy wiemy, jak skończył. My wszyscy wiemy, że odpadł od Boga. My wszyscy wiemy, że nawet nie miał radości z tych pieniędzy. Tak naprawdę on zwrócił te pieniądze kapłanom. Czy nie miał z tego zupełnie nic. A teraz mamy człowieka, który jest bogaty. Człowieka, który ma wysokie stanowisko. Człowieka, o którym jest napisane, że był znakomitym członkiem rady. Zobaczcie, wcale mu to w niczym nie przeszkadza. Możesz być wielki w tym świecie. Możesz być bogaty, jak Józef z Arymatei. Albo Nikodem. Bo o nim moglibyśmy dzisiaj mówić podobne rzeczy jak o Józefie. Ale serce musisz mieć we właściwym miejscu. Wiecie, jeżeli myślimy o tych swoich srebrnikach, o tym, co jest naszym słabym punktem albo naszą piętą achillesową, to patrzymy, że Józef z Arymatei, z człowieka, który najpierw spogląda z perspektywy. On najpierw patrzy z daleka. On uważnie słucha tego, co jest mówione. Wiecie, my musimy trochę zrozumieć ludzi tamtych czasów. To nie było łatwo zrozumieć, przyjąć, uwierzyć, że ten, który obok nas wzrastał, syn Józefa z Nazaretu, syn cieśli, człowiek, który na naszych oczach chodził, pracował, zarabiał pieniądze, żył jak inni ludzie, a nagle dowiadujemy się i mamy uwierzyć, że on jest Bogiem, że jest Twórcą Wszechświata, że jest tym Mesjaszem, który miał przyjść na ratunek. To nie było łatwo, ale to, co mnie ujmuje, jeżeli chodzi o Józefa z Arymatei, to jest człowiek, który też najpierw patrzy z perspektywy. To jest człowiek, który też przygląda się z boku temu, co się dzieje. To jest człowiek, który uważnie słucha. Ale przychodzi taki moment, jak wielu wyznaje, rzeczywiście ten człowiek jest sprawiedliwy. A następne zdanie przy następnej okazji brzmi, rzeczywiście ten jest Synem Bożym. Wiecie, to co widzimy w życiu Józefa, to jest coś innego niż w życiu Judasza. On ma swój piękny, świeżo wykuty grób w skale. Wydał wiele pieniędzy. Przygotowywał się już na to, że pewnego dnia i on odejdzie z tego świata. Tak naprawdę nie wiemy, ile ma lat, ale jego pozycja mówi o tym, że to nie jest dwudziestolatek. Ale kiedy zrozumiał w swoim sercu, że ten, który właśnie zmarł na krzyżu, to rzeczywiście jest Mesjasz, to rzeczywiście jest Boży Syn, on dzisiaj odważnie idzie do Piłata. On wie, że to człowiek bezduszny, to zwykły Rzymianin. Być może nie powiedzieliśmy sobie, czym były srebrniki Piłata. A dobrze by było. Wiecie, czym były jego srebrniki? Co było jego słabym punktem? Kiedy przyszli Żydzi i powiedzieli, ten mieni się królem. Wtedy powiedzieli najstraszniejszą rzecz, jaką mogli powiedzieć Żydzi. Powiedzieli, my nie mamy króla, my mamy cesarza. Jak? Cesarza to mieli Rzymianie. Oni mieli swojego pana, króla w niebie. Ale teraz byli gotowi powiedzieć każde kłamstwo, byli gotowi naciągnąć każdą prawdę, byli w stanie powiedzieć i zrobić cokolwiek, żeby stało się na ich. Powiedzieli tak, jeżeli go zostawisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. To były jego srebrniki. Nie stracić pozycji. Wiecie, bogaty Józef z Arymatei, on nie martwi się o swoją pozycję, on nie martwi się o to, że jest wielce szanowaną osobistością w tej gronie wśród wielkich Żydów. On nie wie, co z nim zrobią, on nie wie, czy go będą dalej szanować, ale dla niego już to wszystko się nie liczy. On idzie do Piłata, prosi o ciało Jezusa, kupuje prześcieradło i kładzie go w swoim własnym grobie. A więc to miejsce, które potencjalnie było dla niego przeznaczone, oddaje Panu Jezusowi. Ale w tej historii, którą przeczytałem, jest jedna z najpiękniejszych myśli, jaką znajdujemy na kartach Pisma Świętego. Za każdym razem, kiedy na to patrzę i kiedy o tym myślę, prawie że mam łzy w oczach. Myślę o Marii Magdalenie. Myślę o tym, że to kobieta, która nie była jak Józef z Arymatei, nie miała tej pozycji. Nie wiem, jakie było jej życie wcześniej, zanim poznała Pana Jezusa. Ale na pewno było straszne, bo Biblia mówi, że Pan Jezus wypędził z niej 7 demonów. A więc no, cyfra 7 mówi o jakiejś pełności. To wszystkie możliwe demony, grzechy tego świata, jakie mogły być, to ona tego doświadczyła. A więc mogę sobie wyobrazić, że zanim Pan Jezus stanął na jej drodze, jej życie było straszne. Była dręczona. Może nie spała po nocach. Trudno nawet sobie wyobrazić, jak jej życie wyglądało. Ale nie trudno sobie wyobrazić, jak zaczęło wyglądać jej życie po tym, kiedy spotkała Mesjasza. Wszystko się zmieniło. Stała się zupełnie wolna. I to, co ujmuje mnie, jeżeli chodzi o Marię Magdalenę, gdybyśmy nawet ten krótki urywek, który dzisiaj przeczytaliśmy, jeszcze trochę wcześniej, gdybyśmy jeszcze raz przeczytali i patrzyli, to ta Maria Magdalena przewija się tam ciągle. Tak, my patrzymy na życie Piłata, bo on coś mógł. My mówimy o Herodzie, bo to był ktoś wielki w tamtych czasach. My mówimy o Judaszu, bo był jednym z 12. Mówimy o Józefie z Arymatei, dlatego że jako człowiek bogaty i wielkiej pozycji macha ręką na to wszystko, co było do tej pory. Interesuje go tylko jedno. Podobać się Panu Jezusowi. Wybrał iść za Nim. To Maria Magdalena. To osoba ze straszną przeszłością, ale absolutnie nowym, wolnym, szczęśliwym życiem w Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie, ja nie wiem, jak ona żyła od swojego nawrócenia. Ja wiem, jak żyją ludzie, którzy dzisiaj się nawracają. Początki zawsze są podobne. Mamy wrażenie, że idziemy pół metra nad ziemią, a później nieraz szybko, a nieraz bardzo szybko schodzimy na ziemię, patrzymy na to, co nas otacza, ciągle powtarzamy, jesteśmy tylko ludźmi i nieraz dajemy się na nowo uwikłać w wir tego świata. Wiecie, Maria Magdalena, kiedy spotkała Mesjasza, Maria Magdalena, kiedy została uwolniona przez Jezusa z Nazaretu, ze wszystkiego, co było zmorą i tragedią jej życia. Ona swoje nowe życie zaczęła tak bardzo i tak bardzo postawiła wszystko na jedną kartę. Że ona już idzie tylko za Nim. Gdzie idzie Pan Jezus? Tam jest Maria. Okazuje się, są jeszcze inne. No, w naszym kraju każdy chciałby słyszeć, że to Maria Matka Jezusa. Nie, to Maria Magdalena. Ona zawsze idzie jako pierwsza. Ona zawsze jest blisko Niego. Ona zawsze służy Mu pomocą. Ona idzie razem z innymi kobietami, o którym jest napisane, że ciągle usługiwały Jezusowi. Ją w tym świecie już nic nie interesuje. Ona nie ma swoich srebrników, które by ją pociągały. Ona nie ma tego problemu, jak miał Judasz. Ona nie dba o swoją pozycję, jak dbał Piłat. Ona nie ma problemów, które mają inni ludzie w tym czasie, ale ona ma tylko jeden cel do końca swojego życia. Zostać wierną Panu Jezusowi. Być tam, gdzie On. A kiedy pozornie On już nie żyje, to ona jest dalej tam, gdzie On. Ona jest przy Jego grobie. Ona jest tam, kiedy Go wkładają do grobu. Ona jest tam, kiedy Go krzyżują wcześniej. I ona jest tam, kiedy jeszcze nie wiesz, że zmartwychwstał. Ma wrażenie, że on tam ciągle w tym grobie leży, ale to wszystko nie ma znaczenia. To jest jej Mesjasz, to jest jej Zbawiciel i ona chce być tam, gdzie on. Wiecie, co się wydarzyło? Od czasu, kiedy po raz pierwszy to przeczytałem, nie do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć. I powstawszy z martwych, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, patrzcie, co tu jest napisane, to jest 9 wiersz, ukazał się najpierw. Nie wiem, w waszej Biblii też jest najpierw? Najpierw Marii Magdalenie. Wiecie, nie Piotrowi, nie swojej matce, nie Józefowi z Arymatei, nie Nikodemowi, nie 12, ani nawet 11, nie Janowi, który w czasie ostatniej wieczerzy oparł swoją głowę na piersi Jezusa. Ukazał się najpierw Marii Magdalenie. Więc ta historia uczy mnie. Uczy mnie tego, że nie muszę mieć pozycji, nie muszę mieć pieniędzy, nie muszę coś znaczyć, nie muszę być wielki. Ale jeżeli chcę przeżyć coś z tego, co przeżyła Maria Magdalena, to muszę być do niego przylgnięty. Wiecie, nie wiem, czy w tej drodze Pana Jezusa jest ktoś, kto jest bardziej przylgnięty do Niego niż Maria Magdalena. Wiecie, to na jej życiu uczymy się tego, co Pan Jezus powiedział, komu wiele wybaczono, ten wiele miłuje. Wiecie, może naszym problemem czasami jest to, że wydaje nam się, że nam to tak wiele nie wybaczono. No bo Samarytanka, jej wiele wybaczono, bo Maria Magdalena, wiele wybaczono. Wiecie, nie wiem, w jakim ona żyła okultyzmie, ale mogę sobie wyobrazić, że to było straszne. Ale to czego uczę się od Marii Magdaleny, to kiedy ona się nawróciła, nie widzę u niej tych srebrników, za które chciałaby Mesjasza sprzedać. Ona już nie chce go sprzedać. Ona chce być blisko niego. Czy on jest żywy, czy martwy? Czy wtedy, kiedy go krzyżują i jest niebezpiecznie? Czy wtedy, kiedy jest pozornie bezradny, martwy, w grobie? Ona dalej chce być blisko Niego. Ona dalej chce być do Niego przylgnięta. I tak jak od dnia nawrócenia szła za Nim krok w krok, dzień w dzień i miesiąc po miesiącu. To wiecie, chciałbym po tych świętach dla siebie taką zachętę włożyć do swojego serca. Chcę być jak Maria Magdalena. Nie muszą mnie ludzie znać. Obojętne mi, co o mnie ludzie mówią. I nie wiem, co o niej ludzie mówili. Wielu pamiętało jej stare życie. Wiecie, jeżeli gdzieś wzrastasz w jakimś środowisku, to pomimo tego, że się nawracasz, ludzie jeszcze długo myślą o twoim starym życiu. Ale ona już o to wszystko nie dbała. Była tylko jedna rzecz, o którą ona dbała. Jak najlepiej usłużyć Panu Jezusowi. Miała takie grono sióstr zborowych. Tam była Maria, matka Józefa. Tam była Salome. Tam było kilka innych. Nie wszystkie były jak Maria Magdalena. Niektóre z nich to były bogate i wysokiego rodu kobiety, ale to wszystko nie ma znaczenia. Myśmy dzisiaj mieli z tego kazania nauczyć się, że te rzeczy, tak jak pieniądze, sława, pozycja, one są neutralne. One są dobre albo złe, w zależności od tego, jaki użytek z nich zrobimy. Bo tak jak powiedziałem, wśród tych kobiet, które szły i usługiwały Panu Jezusowi, było wiele znamienitych i bardzo bogatych kobiet. Ale one już nie szukały niczego w tym świecie. One szukały Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I wiedziały, że wszystko inne będzie im dodane. Panie Jezu, pomóż mi być jak Maria Magdalena. Jeżeli są jakieś srebrniki w moim miejscu, w moim życiu, za które byłbym w stanie coś z Ciebie sprzedać. Bo my nigdy nie chcemy sprzedać całego Pana Jezusa. Panie, jeżeli takie srebrniki są w moim życiu, proszę pokaż je. Ale pomóż mi być jak Maria Magdalena. Więc kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, to była pierwsza osoba, której się pokazał. Nie mogę w to uwierzyć. Ujmuje mnie to. Jestem poruszony. I wiem, że to nie było bez przyczyny. To nie ślepy los zarządził, ale to Boży Syn wybrał to i nie bez powodu. Chcielibyśmy te kolejne dni, tygodnie i miesiące, jeżeli Pan Bóg pozwoli nam jeszcze żyć na tym świecie, żyć inaczej, żyć jak Maria Magdalena, żyć jak Józef z Arymatei, żyć jak ci, o których mówi 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, którzy nauczyli się w swoim życiu kłaść wszystko na jedną kartę. Panie Jezu, pomóż nam tak żyć. Amen.